Halo, halo, tu adwokaci diabłów. Dzieje się bardzo dużo w Manchester United. Nam się trochę tematów nazbierało, bo adwokatów nie słyszeliście przez 2 tygodnie, chociaż na naszym kanale na YouTube materiały się pojawiały. No ale nie było do tego naszej opinii, naszego komentarza. Wracamy tak jak wrócił Manchester United po 2 tygodniach przerwy. I o tym wszystkim dzisiaj będę sobie rozmawiał z Sebastianem Słaboszem.
Cześć wszystkim.
A prowadzącym będę tak jak zwykle ja, Jakub Kurek. Ale zanim przejdziemy do tego, co się wydarzyło na boisku, zachęcam Was bardzo serdecznie do subskrypcji tego kanału, do zostawienia pod tym filmem łapki w górę, bo to na pewno te algorytmy napędza i coraz więcej osób będzie tworzyło tą naszą społeczność wokół Manchester United. I też rozwijamy nasz kanał, tak jak widzicie i na miniaturce, i na tle możecie już zobaczyć nasze twarze. Trochę nas z tym zeszło, to trochę wina chłopaków, bo byli bardzo opieszali, jeśli chodzi o wysyłanie mi tych swoich zdjęć, ale już wszystko mam, więc możecie już nasze facjaty podziwiać. No i pojawiła się też nowa opcja, pod tym filmem pojawił się przycisk Wesprzyj. Jeśli ktoś ma taką ochotę, chce się włączyć w nasz kanał w taki nieco bardziej intensywny sposób, tam wszystkie benefity są wypisane, no a dla pierwszych patronów pewnie przewidzimy też jakieś dodatkowe ułatwienia, czy jakieś dodatkowe wsparcie, podziękowanie za to, że zdecydowali się nas w taki sposób wesprzeć. Ale dobrze, ale wracamy do tego, co się wydarzyło w spotkaniu z Newport. Prowadzenie łatwe 2-0, przyjemne Manchester United, ale później Newport goni Manchester United. Mamy nawet 2-2, ale potem znów Manchester United wychodzi na prowadzenie i kończy się to spotkanie wynikiem 4-2. Ja raczej, jeśli chodzi o ten mecz, bym nie wyciągał daleko idących wniosków, bo to jednak jest drużyna z niższej ligi, mniejsza motywacja, bardziej bym to traktował jak taki sparring, który miał dać Erikowi Ten Hagowi odpowiedzi co do konkretnych piłkarzy, co do występów takich indywidualnych, powrotów, więc też nie dziwi mnie, że Manchester United zagrał w takim wyjściowym składzie, że pojawił się Casemiro, Lisandro Martinez, no bo przed spotkaniami ligowymi trzeba jakby wejść już na te najwyższe obroty. Podobno w tym okresie było rozegrane spotkanie z Burnley. No ale wreszcie jakiś mecz o stawkę, wreszcie mogliśmy się czymś emocjonować. Sebastian, jaka jest Twoja opinia po tym spotkaniu?
No, wrócił stary, dobry, w cudzysłowie, Manchester United ogólnie, więc no, ty mówisz, że nie wyciągałbyś daleko idących wniosków, że może trener, że to taki mecz dla trenera, trochę jak sparring, żeby ocenić indywidualne występy poszczególnych zawodników, czy też były powroty, tak, po długich absencjach, jak chociażby Casemiro, czy są już gotowi na mecze ligowe, no ale z drugiej strony można tak samo mówić o tym, że jak może trener wyciągać jakieś indywidualne wnioski na temat poszczególnych piłkarzy, jeżeli to jest ta drużyna z niższej ligi. No według mnie no, pokazało to, że dalej Manchester United, no czy inaczej, na jakim poziomie są problemy Manchester United i one są bardzo daleko idące, no bo nawet drużyna z ligi, przypomnijmy League 2, i to 12 miejsce w zeszłym sezonie, 16 obecnie, czyli to jest taka połowa tabeli ostatniej uważanej za profesjonalną ligi w Anglii, no potrafiła stworzyć problemy Manchester United.
Ostatnie 7 spotkań bez porażki, więc wiesz, nie lekceważ tutaj potężnego Newport.
Oczywiście, zwłaszcza, że grali przecież u siebie, a wróć, w sumie to nie u siebie, tylko na dzierżawionym, tudzież wynajmowanym stadionie, bo swojego nie mają. No ale...
Ale dostawili trybuny.
Tak. Piękna historia oczywiście dla takiej drużyny, bo to właśnie takie rozgrywki pucharowe, jak Puchar Ligi czy Puchar Anglii, no są okazją właśnie dla tych drużyn z niższych lig, żeby zmierzyć się z takimi markami, jak chociażby właśnie Manchester United, i na pewno dla tych kibiców to była niesamowita sprawa, zwłaszcza, że przecież no, po pierwszych 20 w zasadzie minutach mogłoby się wydawać, że to może być łatwy mecz dla Manchester United, no bo tam faktycznie poukładało się to dość dobrze, były dwie bramki Bruno i Mainu, bardzo podobne ogólnie, jeżeli chodzi o same sytuacje, więc wyglądało to całkiem nieźle, no ale później zaczęły się problemy takie typowe dla Manchesteru United. Jak widać, ranga przeciwnika wcale tych braków i problemów nie niweluje i też zawodnicy na boisku, no bo przecież wrócił Lisandro, chociażby w parze z Varanem, obaj zamieszani w obie bramki zresztą, w takim dość bliźniaczym stylu, jaki byśmy mogli gdzieś kojarzyć Harry'ego Maguire'a czy Lindelofa, więc no, te problemy są szerokie. Newport nie złożyło broni, wręcz nawet próbowało wycisnąć z tego coś więcej, no ale no, tutaj troszkę więcej klasy piłkarskiej, zresztą to chyba nie dziwne, tak? Mówimy o drużynie, która kosztowała setki milionów funtów, kontra drużyna, która pewnie nie wiem, czy kosztuje chociażby miesięczne uposażenie Markusa Rashforda. No, już tego nie sprawdzałem, ale to pewnie...
Na trybunach pojawił się taki baner: Markus Rashford, przekaż nam swoją tygodniówkę.
No, to właśnie, no to też pokazuje, że to pewnie to są takie pieniądze, które są w stanie może nie odmienić losy całego klubu, ale znacząco podreperować budżet takiej drużyny.
Nie no, myślę, że nawet odmienić losy, bo te 400 tysięcy, no tam po tym spotkaniu mieli dostać to 400 tysięcy, to mówiło się, że jeśli by pojechali na Old Trafford i zarobili lekko ponad milion, no to byliby chyba najbogatszą drużyną w League Two, mieliby największy budżet.
No to tego nie śledziłem. No może to są takie aż tak duże przepaście. No nie sądziłem, że może aż tak. Chociaż jeżeli chodzi... Inaczej jest pewnie porównać, nie wiem, Burnley do Newport na Manchester United. No to też są dwie różne skale mimo wszystko, bo mówimy o jednak jednym z najbogatszych klubów wciąż na świecie. Znaczy o naszym oczywiście. No ale wracając już do meczu, już skończmy te tam animozje, no to no, oczywiście super, że udało się wygrać. Bardzo jednak troszeczkę taki niesmak tego, że mimo wszystko toczyliśmy w dość sporych momentach dość równą walkę ze znacznie niżej notowanym rywalem, a wystawiliśmy no dość potężne działa, trzeba przyznać, bo co prawda mówię, no, byli zawodnicy, których jakiś czas nie było, wracają po kontuzji, więc też mają pewne braki w przygotowaniach meczowych, ale to wciąż było dalekie od tego, czego się oczekuje od tych zawodników. I nawet patrząc indywidualnie, no to jeżeli my mamy takie problemy, też indywidualne, bo pokazał się może Antony, był w wielu sytuacjach, miał chyba nawet dwie poprzeczki, strzelił tego gola, ale no to też, nie, no bo z kim, jak nie z taką drużyną, no gdzie, no jeżeli tu się nawet nie udaje pokazać, no to gdzie szukać tej formy, czy w ogóle czegokolwiek, jakiegoś punktu zaczepienia zwrotnego dla poszczególnych indywidualnych piłkarzy, już nie mówię o drużynie, bo tak jak tutaj słusznie akurat wskazałeś, no taki mecz z Newport, wygrana i przejście do kolejnej rundy Pucharu Anglii, no to też żadnym punktem zwrotnym nie będzie, no bo też ta motywacja na pewno troszeczkę jest niższa, jeżeli się mierzy z tym niższym rywalem, no ale no do każdego meczu trzeba podchodzić poważnie. Tutaj myślę, że podeszliśmy przynajmniej na początku poważnie, bo wskazują na to chociażby, jak szybko posypały się bramki, a po drodze też były jakieś jeszcze sytuacje, zanim dość ta kuriozalna bramka padła, znaczy kuriozalna, no jakiś dobry strzał, troszeczkę brak szczęścia, bo mówię, Lisandro w stylu trochę Maguire'a gdzieś przystawił tą głowę i to sprawiło, że ta piłka poszybowała tak już praktycznie nie do wyciągnięcia dla Bajadira i zrobiło się 2-1, no i to wprowadziło nerwówkę, tylko no jakby cały czas schemat jest powielany, czyli nieważne, czy my gramy w lidze mistrzów, czy to jest, nie wiem, jakiś Manchester City, tutaj Kopenhaga, czy Newport County, no to my ciągle mamy te problemy z jakieś tutaj mentalne, czyli prowadzimy, mamy jakiś teoretycznie komfort, bo jesteśmy tą drużyną, która ma wynik na ten moment meczu w kieszeni i nagle dzieje się coś ni stąd, ni zowąd z kapelusza, pada bramka, dopadają nas na drugą, no i zaczynamy się zastanawiać, czy my w ogóle pokonamy te Newport całe, czy tutaj nie będzie jakiejś sensacji, albo chociaż jakiś remis nie wyszarpią, bo się zamurują, bo to przecież my nie jesteśmy drużyną, która świetnie sobie radzi w łamaniu przeciwników, dobrze o tym wiemy, chociażby po bilansie bramkowym, jaki mamy w tym sezonie, że nie jest to najłatwiejsza sprawa. i że zaraz tutaj będzie jeszcze powtórka na Old Trafford, co samo w sobie już byłoby sensacją i wielkim, pewnie jednym z najbardziej historycznych wyczynów drużyn gospodarzy, no a dla nas kolejnym przytykiem i powodem do wstydu. No, na szczęście gdzieś podreperowaliśmy to jeszcze dwoma bramkami, no ale no dalej raczej forma wskazująca na ferie zimowe niż na powrót do no tego, tak, co chcemy grać.
Zgadzam się, że forma wskazuje na ferie zimowe, ale też, tak jak powiedziałem, no ja, jeśli chodzi o grę drużynową, nie wyciągałbym jakoś daleko idących wniosków. Masz rację z tym traceniem prowadzenia, bo to akurat się pojawia i to jest taki regularny motyw tego, co się dzieje w Manchester United. No i to trzeba i warto dostrzegać, jeśli chodzi o grę Manchesteru United, ale patrząc na inne aspekty tej gry zespołowej, to ja bym się aż tak bardzo do tego nie odnosił. Z prostego powodu, bo było widać, że zawodnicy Newport walczą w tym spotkaniu o wszystko, o sławę, o pieniądze, o wszystko i są w stanie, jeśli będzie trzeba, złamać ci nogę. I to dosłownie, bo kilka takich wejść było, chociaż Casemiro też nie pozostawał im dłużny, ale widać było, że...
No niby tak, ale też zawsze mówimy, prawda, że no, ze słabszymi przeciwnikami to można było przećwiczyć jeszcze jakieś schematy, tak? Zawsze się tak utarło się takie stwierdzenie, że to jest zawsze dobry mecz na to, żeby tu kogoś wypróbować, tam jakieś schematy, no to według mnie no, takie rzeczy też mają znaczenie i są ważne dla drużyny, no a to według mnie też nie do końca się sprawdziło w tym spotkaniu. Racja, to jest niższa liga, tam jest jeszcze bardziej pewnie męska gra niż techniczna, co było zresztą widać, bo Højlund to chyba rozegrał, mimo że strzeli tego gola, ale to rozegrał jeden z trudniejszych meczów chyba w Anglii, odkąd tutaj przyszedł, bo był niemiłosiernie zastawiany, przestawiany i przewracany. Zresztą liczba kontaktów z piłką też wskazuje na to, jak niewiele sobie pograł. No ale no, to też pokazuje, że no jest problem dalej jednak duży, żeby odblokować pewnie cały czas mentalnie, bo ja cały czas wracam na tą sferę, bo ona jest bardzo ważna, tych zawodników, no i zbudować wokół nich, czy z nich w zasadzie, na ten moment przynajmniej, bo transfery gdzieś dopiero przed nami, drużynę, no bo wciąż gdzieś tego elementu najistotniejszego brakuje.
Ale wspomniałeś o Højlundzie i to powinno być takie gładkie przejście do występów indywidualnych, bo ja sobie wynotowałem dwóch najgorszych piłkarzy Manchester United w tym spotkaniu i mimo tej bramki zanotowałbym Højlunda, o którym już powiedziałeś całkiem sporo, ale również Luka Shawa, bo na tle takiego rywala, owszem, Luke Shaw, wiadomo, problemy zdrowotne bardzo duże w tym sezonie, teraz również wraca, no ale na tle takiego zespołu Luke Shaw powinien wyglądać jak pan piłkarz, bo on jest i utalentowany technicznie i jest bardzo dobrze przygotowany zawsze motorycznie. I dlaczego to wyglądało dzisiaj w ten sposób, że gdzie on nie dobiegał do poszczególnych piłek, wyglądał po prostu jakby mu się nie chciało, jakby ten jego poziom motywacji był naprawdę już poniżej jakiegoś krytycznego poziomu w starciu z Newport. No i co ty sądzisz o naszym lewym obrońcy podstawowym? Oczywiście no raczej nikt z tym nie będzie tutaj dyskutował. No i czy tobie jeszcze zapadł w pamięć ktoś takim katastrofalnym występem? Jaki według mnie zanotowali właśnie Højlund i Shaw?
Znaczy no w ogóle wymienić dwóch piłkarzy, którzy ostatecznie mieli udział przy bramkach, które gdzieś pozwoliły nam zwyciężyć, no bo Shaw gdzieś włączył się ładnie w akcję ofensywną, oddał strzał, po którym Antony dobił na pustą bramkę, a Højlund strzelił tą bramkę czwartą, więc to im reperuje oczywiście jakoś noty, no bo to zawsze gdzieś statystyki są najistotniejsze, czyli nieefektowność, a efektywność, prawda, w tym wszystkim. Ale no fakt jest taki, że no nie zaliczyli dobrych występów indywidualnie na to patrząc. Z Shawem myślę, że to jest jakby melodia powtarzająca się u tego piłkarza. To jest piłkarz, który potrzebuje rytmu, czyli on musi po prostu rozegrać kilka spotkań po powrocie, po dłuższej przerwie kontuzji. A tu było tak, że on wrócił, znowu coś na chwilę wypadł, jak dobrze pamiętam, nie wiem, czy tam z chorobą, czy z jakimś drobnym urazem, znowu wrócił i to się tak jeszcze nie ustabilizowało. I on wtedy wygląda po prostu, że nie jest jeszcze gotowy fizycznie, nie wchodzi na te najwyższe tory gdzieś motorycznie. I to po prostu widać. Według mnie, jak zawsze, u Shawa potrzeba po prostu wolnego od urazów kilku meczów z rzędu, no i to powinno gdzieś wyglądać znacznie, znacznie lepiej. U Højlunda, no trudno powiedzieć, no ostatnio gdzieś tą bramkę strzelił, znowu bramkę strzelił, więc miejmy nadzieję, że mimo że ten występ był dość, dość anonimowy wręcz, poza tym, że zameldował się już w samej końcówce, no to, że jednak te bramki będą działały mimo wszystko na jego korzyść, na budowanie jego własnego poczucia wartości takiej piłkarskiej na boisku, więc mam nadzieję, że to w ten sposób. A co, no, szczerze powiedziawszy, no, patrząc na zasadzie niewidoczności, no to ja tutaj też za dużo nie widziałem Casemiro, szczerze mówiąc, choć no, go troszkę usprawiedliwiałem tym, że w zasadzie to chyba jednego, jak mi pamięć nie myli, a raczej nie, pierwszy mecz w ogóle od kontuzji, od kilku miesięcy, więc też jakoś nie przykładałbym aż tak dużej wagi, bo po takiej przerwie potrzebujesz jednak gry przede wszystkim i rytmu meczowego, więc no te spotkanie na pewno się Brazylijczykowi przyda, a sam Brazylijczyk, miejmy nadzieję, już w formie takiej, tej najlepszej, jaką chcielibyśmy widzieć, w kolejnych meczach, kilku, bo może nie już w następnym, nabierze tego rytmu i też będzie tą najlepszą wersją siebie, oby. No a tyle chyba, bo indywidualnie no to no błędy popełniali przy bramkach i Lisandro, i Varane, tak? Diego Dalot, który też puszczał, za dużo pozwalał w pewnym momencie swoją stroną, więc no nie ostrzegliśmy się indywidualnych błędów, stąd padły bramki, no ale to nihil novi, jeżeli chodzi o Manchester United w tym sezonie.
Mówisz nihil novi, ale novi był Altay Bayindir w bramce Manchester United. Andre Onana wyprawia jakieś dziwne rzeczy na Pucharze Narodów Afryki i docierają do nas różne dziwne informacje. On potem siedział na ławce w swojej reprezentacji, wpadł w sumie ostatecznie tylko na jeden mecz do Wybrzeża Kości Słoniowej, bo tam się rozgrywa Puchar Narodów Afryki i już chyba jest w Anglii, więc pewnie w kolejnych spotkaniach wskoczy do bramki, ale jeden, jedyny mecz, debiut swój dostał turecki bramkarz, który spisał się chyba całkiem nieźle moim zdaniem. Tak patrząc na niego z perspektywy, to przy bramkach raczej bez szans, raczej bym go nie obwiniał. Pewnie chwytał te piłki zagrywane w stronę bramki Manchester United. Jedna dobra interwencja w końcówce, rzeczywiście tam się wyciągnął i strzał rywala obronił. Rozgrywanie trochę u niego no zawodziło, powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o to, czym, do czego przyzwyczaił nas Andre Onana, no to tutaj było znacznie gorzej, bo te długie piłki chyba były grane tak byle dalej do przodu, a nie tak jak w stylu Onany, takie celne zagrania do skrzydłowych, czy to też do napastnika. No ale ostatecznie chyba nie było co się tak obawiać, bo ten Erik ten Hag za nic nie chciał wpuszczać do bramki tego Bayindira. Tak wyglądało, jakby się bał tego, co on w tej bramce pokaże, a ostatecznie chyba taki przyzwoity występ.
No tak, no przede wszystkim Turek się w końcu przedstawił kibicom Manchester United i całej społeczności piłkarskiej w Anglii, bo do tej pory znany był przede wszystkim ze zdjęcia ewentualnie gdzieś w ramce na stronie Manchesteru i jakiegoś spotu w telewizji, gdzieś kamery, która go ujęła na ławce rezerwowych, ewentualnie z grafiki meczowej, gdzie był na ławce. Także no myślę, że też nie ma się do czego tutaj jakby przyczepiać. Jakichś rażących błędów nie było z tego jego wybić, czy tam dalekich podań, o których mówisz, no też nie było jakichś złych sytuacji dla rywala. Nie popełnił też jakichś błędów przy rozgrywaniu krótkim, co na nie też się zdarzało. No ale no tutaj akurat no trudno oceniać po takim jednym meczu. No ale dla niego na pewno fajna sprawa, jeżeli chodzi o debiut, tylko pytanie, czy to nie będzie i tak melodia podobna do Toma Heatona, czy Dubravki swego czasu, czyli to będzie jego jedyny występ w tym sezonie na przykład, albo może jeszcze jeden w kolejnej rundzie, w zależności z kim zagramy, ale prawdopodobnie Nottingham, więc już wtedy bym się nie spodziewał. No, chociaż no, trudno powiedzieć, co z Onaną, bo tam też, tak jak wspomniałeś, no, dość dziwne sytuacje, bo skończył Puchar Narodów Afryki w sumie z jednym meczem, z obronioną liczbą strzałów na procent chyba zero, jak dobrze kojarzę, no bo tam trzy bramki, trzy strzały, trzy bramki, później usiadł na ławce. Zakładam, że pewnie teraz, nie wiem, akurat nie patrzyłem, czy Robert Sonk jest dalej menadżerem, selekcjonerem? Kamerunu?
Nie mam zielonego pojęcia, czy nie został zwolniony.
Bo on właśnie był z nim nie po drodze, ale wydaje mi się, że chyba tam nastąpiła zmiana. Ale nie chcę tutaj wprowadzać zamieszania, więc w każdym razie ja bym się gdzieś pod tutaj, że może jakiś problem po meczu, znowu w szatni coś, jakieś ego wzięło może górę i stąd powędrował na ławkę, a w jego miejsce w bramce stanął, nie wiem, jak dobrze kojarzę, jego kuzyn chyba nawet. Tam ten drugi bramkarz, gdzieś mi się tak obiło o oczy, że tak powiem, gdzieś czytałem. To też taka jakaś ciekawa sytuacja. No i cóż, no zaraz wraca, w zasadzie już wrócił, bo już widzieliśmy gdzieś zdjęcia, że już jest w Manchesterze i zakładam, że pewnie wróci też do bramki, no bo co. Onana, it's my life, tak? Czy jak to tam leciało, zobaczymy. Jak to, chociaż tu z siostrą siedzieliśmy, oglądaliśmy ten mecz z Newport i ona z kolei gdzieś tutaj podnuciła piosenkę, która też do drugiego bramkarza by pasowała, że tak troszkę jakoś zanucę, nie wiem czy mi się uda, ale może kojarzycie taką nutę, bajahi, bajaha, bajandir, bajaha, także no.
Jaki podcast wokalny tutaj, także, ja się tego nie spodziewałem.
Także podejrzewam, że mamy bardzo, na pewno mamy bardzo melodycznych bramkarzy kojarzących się z muzyką, oby równie rozrywkowo, ale w tym dobrym stylu już w kolejnej fazie sezonu kojarzyli się z wynikami Manchester United na plus. Także tyle może już z moich wokalnych występów, już więcej nie będę pokazywał, także przepraszam, możemy iść dalej.
Brazylijską sambę pokazał również Antony, o której wspomniałeś. Asysta druga stopnia i gol. Naprawdę przebudził nam się Antony tak pół żartem, pół serio. No bo w tym spotkaniu wreszcie zanotował jakieś liczby w tym sezonie. Chyba 31 spotkań czekał na to, żeby trafić do bramki. I jeszcze kilka strzałów w tym spotkaniu z Newport, bo naprawdę miał dużo sytuacji.
Chyba dwie poprzeczki nawet, jak dobrze pamiętam.
Aż dwie poprzeczki? Wydaje mi się, że raz trafił w poprzeczkę Garnacho.
A może, no może się mylę, bo obaj mają bardzo te sam utleniacz używają do włosów, więc można ich czasem pomylić.
Tak, no dwie takie białe czupryny, jeszcze jak Rashford wchodzi na atak, to już w ogóle jest dwie białe czupryny i jedna ruda, niż w ogóle charakterystycznie.
Więcej fashion niż futbol trochę, ale też na F, no.
Zdecydowanie. No ale czy uważasz, że to może być dla niego jakieś przełamanie? I przy okazji możesz powiedzieć, co sądzisz o Kobbie Mainoo, który wyglądał nieco lepiej od Casemiro.
No tak, no przede wszystkim bramka, no odważna gra, no to co już gdzieś u młodzika poznaliśmy, więc no byle budować na tym, ale też tak cały czas mówię, no to też nie jest rola tego piłkarza na ten moment, żeby to na nim opierać presję poprawy gry i sytuacji Manchester United. Nie? To powinien być cały czas piłkarz, który uczy się od Casemiro, uczy się od tych zawodników ze środka, a nie przejmuje pierwszą rolę od razu i od niego się tego wymaga. Oczywiście, no jeżeli będzie grał fenomenalnie, no to wiek nie gra roli, jak to jesteś tak stary, wystarczająco stary, jak to się mówi, jak już dobrze grasz, tak? To jak ma taki zwrot angielski, no po polsku może nie brzmi to zbyt pięknie lingwistycznie, ale no Mainoo jak najbardziej, no, jest tutaj cały czas widać ten potencjał na przyszłość. Fajnie, że ta bramka ładnie się włączył w tą akcję ofensywną, bardzo precyzyjnie uderzył. A co do Antonego, no z kim, jak nie nawet z takim rywalem, żeby się w końcu przełamywać i łapać jakieś liczby, no bo no, to już wyglądało katastrofalnie, teraz wygląda trochę lepiej, no ale sam podkreślałeś rangę rywala, więc no trzeba brać troszeczkę tutaj pewien dystans do tego, no ale no też nie można odmówić, że to nie był wyróżniający się dzisiaj piłkarz, no bo i liczby, które zanotował, ta poprzeczka i gdzieś pamiętam jeszcze jeden taki strzał, gdzie dość ładnie wyciągnął się bramkarz gospodarzy, już nazwiska nie pamiętam, także przepraszam, fany w Newport. I troszkę można było nawet mieć lekkie współczucia do Brazylijczyka, że nawet jak mu wychodzi, to mu nie wychodzi, no ale ostatecznie wyszło mu dobicie strzału na pustą bramkę Lukaszoła, no i dobrze, bo znalazł się w dobrym miejscu akurat w odpowiedniej chwili, wcześniej jeszcze asysta, że no dobry występ na tle, no, cały czas należy podkreślić, no, dużo niżej notowanego rywala. Niech to teraz przełoży na dobre występy z wyżej notowanymi rywalami.
Najlepiej w nadchodzących spotkaniach. No, trzeba przyznać, że gola prawą nogą Antonego to ja się nie spodziewałem, nawet spotkanie z Newport zaskoczył, bo jest dobrze znany, ale raczej z tej lewej nogi, a nie z prawej, bo rzadko się ucieka do takich rozwiązań, czyli do zagrań prawą nogą, chociaż też momentami irytował. Miał sporo jakichś nieudanych zagrań, dużo rozkładał ręce, no momentami też miałem wrażenie, że jest irytujący i dla mnie, i dla swoich kolegów na boisku. No, ale przejdźmy już do głównego tematu tego odcinka, czyli do tego, co wydarzyło się na rynku transferowym, ale nie piłkarskim, ale menedżerskim, dyrektorskim, trudno to nazwać. No, według artykułu The Athletic w kuluarach mówi się, że ten ruch, czyli sprowadzenie Omara Berrady do Manchester United, bo o tym sobie zaraz właśnie będziemy rozmawiać, to jest bardzo elitarny ruch. To jest ruch, którego się mało osób spodziewało i że to jest najlepszy transfer nawet od dekady, a nawet więcej. W tym artykule The Athletic było napisane, że najlepszy transfer na Old Trafford od czasów nastoletniego Cristiano Ronaldo. Więc to już takie bardzo, bardzo mocne słowa. Zobaczymy, czy Berrada im sprosta, ale na początek może naszym słuchaczom, którzy niekoniecznie dowiedzieli się wszystkiego o Omarze Berradzie, którego podkradliśmy Manchesterowi City, to taka notka biograficzna. Omar Berrada najpierw pracował w FC Barcelonie, jeszcze wcześniej zrezygnował ze studiów w Stanach Zjednoczonych, przeniósł się do Hiszpanii, tam pracował w innej branży, a następnie przeniósł się do FC Barcelony. Tam nabrał swoje znajomości, kontakty, które potem bardzo mocno przydały mu się w Manchester City. Na początku zajmował się głównie marketingiem w zespole Manchesteru City. Ściągał kontrakty reklamowe sponsorów. Trzeba przyznać, że na początku, jak sam podkreślał, nie było to zbyt proste, bo nawet reklamodawcy nie chcieli spojrzeć na Manchester City, nie było łatwo przyciągnąć tych wszystkich sponsorów. No a z czasem przejął też funkcje związane z piłką nożną. Uczestniczył w transferach. Jako jego taki pierwszy ruch, w którym on odgrywał ważną rolę, to było sprowadzenie Emerica Laporte w 2018 roku. Mówi się też w kuluarach, że był bardzo zaangażowany w podpisywanie Erlinga Haalanda, więc no, trzeba przyznać, że to jest dopiero transfer na miano największego klubu na świecie, sprowadzenie Erlinga Haalanda, który był w tamtym momencie chyba najbardziej rozchwytywanym nazwiskiem. No i ta zmiana otoczenia, ta nagła decyzja o przenosinach do Manchesteru United zaskoczyła nawet pracujących w Manchesterze City, niekoniecznie tych najbliższych, ale tych w całej tej koniunkturze klubu, bo jeszcze niedawno negocjował transfer z River Plate Claudio Echeverriego i to był jego duży sukces, bo bardzo trudno było dojść do porozumienia. Według też artykułów The Athletic, na które się głównie powołuje, Berrada przeniósł się do Manchester United i podjął taką decyzję, dlatego że pochlebiało mu to, że może przejąć taki duży klub jak Manchester United, no i stworzyć z niego z powrotem potęgę piłkarską. No bo marketingową potęgą jest niewątpliwie i też trzeba przyznać, że bardzo nie chciał takiej sytuacji, w której kłóciliby się właściciele o jego pozycję i dopiero kiedy Glazerowie się z nim spotkali razem z Sergiem Radcliffe'em, to zdecydował się, że przeniesie się do Manchester United. Przyznawał szczerze, że to była najcięższa rzecz, jaką kiedykolwiek zrobił, najtrudniejsza decyzja w jego życiu. I jest to dla niego również awans, ponieważ w Manchester City, ogólnie w City Football Group, pełnił funkcję dyrektora do spraw sportowych, no a teraz staje się dyrektorem generalnym, więc jest to wyższe stanowisko, poważniejsze, chociaż w kuluarach się mówiło, że jeśli ktoś w przyszłości miałby zastąpić na tym stanowisku obecnego dyrektora generalnego Manchester City, to właśnie miał być nim Omar Berrada. No i trzeba przyznać, że podejście Manchester United było bardzo dyskretne. do czego ja nie jestem w ogóle przyzwyczajony, bo ja mam wrażenie, że jak Manchester United kogoś pozyskuje, no to robi to na oczach całego świata i każdy się przygląda, każdy zna wartość poszczególnych ofert, a tutaj prawie do końca nie wyciekły żadne informacje, że taki ruch się pojawi. No i trzeba przyznać, że to jest dla Manchesteru United duży krok, ponieważ od w XXI wieku nawet nie było żadnego dyrektora generalnego, który nie pochodziłby z wewnątrz United, tylko byłby przychodzącym, byłby z zewnątrz i nie znałby jeszcze tego środowiska, więc no trzeba przyznać, że to będzie bardzo ważne do tego, żeby spojrzał jakoś na chłodno na to, co się dzieje w Manchester United, ocenił tych wszystkich zawodników, no i też nie wiązał się z taką presją, która jest wtedy, kiedy pochodzisz z danego środowiska. No i to też jest duża zmiana, ponieważ wcześniej Richard Arnold, który był dyrektorem generalnym, całą odpowiedzialność za sprawy sportowe zrzucał na Johna Murtoła, ponieważ, no jak sam przyznawał, nie miał kwalifikacji, aby dokonywać decyzji piłkarskich. A tutaj Omar Berrada będzie tym dyrektorem generalnym, pewnie będzie uczestniczył w zatrudnieniu jakiegoś swojego dyrektora sportowego, ale jednak ma pojęcie o piłce. Będzie taką postacią bardzo wysoką ustawioną, która jest w stanie też nadzorować wszystko to, co się dzieje, jeśli chodzi o scouting, jeśli chodzi o zatrudnianie nowych piłkarzy. I też to mówiłem w odcinku Diabelskiego Młyna. Berrada jest znany z tego, że potrafi w dobry sposób wycenić poszczególnych piłkarzy. I między innymi dlatego Harry Maguire trafił do Manchester United, ponieważ Berrada zdecydował, że no już tyle za tego Maguire'a nie dadzą, no i odstąpili go Manchesterowi United. No to kulało w United to wycenianie piłkarzy, sprowadzanie ich po jakichś astronomicznych kwotach, regularne przepłacanie. No ale mamy taki duży ruch, który zwiastuje nam coś dobrego, duży ruch, który zwiastuje nam przebudowę. Ja ci powiem, Sebastian, że po tym miesiącu, bo minął miesiąc od tego, jak Sir Jim Ratcliffe przejął Manchester United, widzę pozytywne zmiany, widzę Omara Berradę, no i z jakąś taką otwartą głową patrzę w przyszłość. Nie wiem jak ty.
No inaczej, no my ogólnie jedyne czego się spodziewamy i czego oczekujemy to zmian w stosunku do obecnej sytuacji Manchester United, więc widzimy zmiany, widzimy ruchy i po prostu patrzymy na to z nadzieją, że przyniesie to owoce te pożądane, czyli po prostu powrót na gdzieś na salony piłkarskie i do sukcesów po prostu. Także no, mam nadzieję, że to też jest ruch w tym kierunku. Zaskakujący ruch, bo to trzeba przyznać, bo przecież kto by się spodziewał, że z tak dobrze wyglądającego na tle obecnego Manchesteru United, rywala z zamiedzy, no, można by uciec. Można się oczywiście zastanawiać i zadawać sobie pytanie, czy ma to coś wspólnego z tym, co ciąży cały czas gdzieś nad City, czyli te 115 zarzutów o łamanie finansowego fair play w latach 2009-2018, a więc też tam przez dwa lata, gdzie Berrada z szefa do spraw, bo wcześniej tak, żeby tak uzupełnić twoje informacje, no to Berrada to w ogóle jest wielki fan Barcelony, stąd zaczął tę pracę w Barcelonie, gdy tylko nadarzyła się na to okazja i jeden z szefów generalnej dużej firmy w Hiszpanii został zatrudniony w Barcelonie, to ściągnął go ze sobą. Więc no tutaj miejmy nadzieję, że zaraz nie będzie z powrotem do tej Barcelony uciekał jako ten fan. No ale wracając, zajmował się na początku właśnie, tak jak mówiłeś, umowami sponsorskimi, ściąganiem wszelkich tutaj sponsorów, chętnych wyłożyć pieniądze, związać się z firmą, swoją marką. Czyli mniej więcej robił to, co Ed Woodward i Richard Arnold, zanim zaczęli pełnić wyższe role w Manchesterze United. To samo też robił Manchester City po transferze, po przenosinach, bo odszedł z Barcelony. I to też pokazuje, żeby jakby pokazać background decyzji podejmowanych przez Bejradę, że to niekoniecznie musi być kwestia uciekania przed jakimiś potencjalnymi tutaj konsekwencjami tego śledztwa, które jest prowadzone obecnie przeciwko Manchesterowi City, nie wiadomo jak tam się skończy. Chociaż no, źródła podkreślają, żeby Rada z tymi zarzutami nie miał nic wspólnego.
Więc, tak, więc według też... The Athletic nic nie wskazuje na to, że Rada jest potencjalnie zamieszany w jakiekolwiek wykroczenie. No i też Manchester City stanowczo zaprzecza, że oni są w ogóle w to zaangażowani, a że Rada to już w ogóle.
Wiadomo, oczywiście wszystko w swoim czasie wyjdzie, no bo zawsze z czasem poznaje się przynajmniej jakiś obraz prawdy, bo pełna prawda często wychodzi i zaczyna się układać, te puzzle zaczynają się układać w jeszcze dłuższej perspektywie. Ale do, wracając do tego, co gdzieś zacząłem, czyli tego, że niekoniecznie musi być to związane z uciekaniem z tonącego jakiegoś okrętu, tylko po prostu z charakterem Bejrady, który no ogólnie, no, jakby ktoś się zastanawiał, skąd pochodzi, to jest Francuzem, bo rodził się we Francji, w Paryżu, ale wyemigrował bardzo szybko z rodzicami. Jest marokańskiego pochodzenia, bo rodzice są Marokańczykami, do USA. Tam się wychował. Zaczął zdobywać pierwsze wykształcenie wyższe, ale zrezygnował i też podjął bardzo taką radykalną decyzję dla swojego życia, wychodząc ze strefy komfortu. Stwierdził, że po prostu zamienia Amerykę na Europę i przeniósł się właśnie do Barcelony, której był po prostu wielkim fanem, stąd wybór Barcelony. I później też te drogi się tak potoczyły, że w tej Barcelonie zaczął pracować, co też pokazuje jakby jego mentalną siłę przyciągania, spełniania pewnych celów, ambicji może, to też pokazuje charakter człowieka, więc warto gdzieś o tym wspominać, bo z kolei z Barcelony odszedł w 2011 roku, a więc w ogóle jeszcze zanim do klubu City trafili i Pep Guardiola, bo to dopiero 2016 i rok później po nim, czyli 2012, Ferran Soriano, obecny dyrektor generalny City, i Tiki Begiristain, czyli dyrektor sportowy. Oni też oczywiście przybyli z Barcelony, także to nie jest tak, że przybyli razem. On był pierwszy w Manchester City, też warto gdzieś o tym wspomnieć. I uciekł, znaczy nie uciekł, tylko odszedł, żeby też wyjść ze swojej strefy komfortu i tutaj spróbować większego wyzwania dla siebie i może jakieś spełnienia ambicji zawodowych. Przy czym no, jak ci dwaj panowie, o których wspomniałem, dołączyli do City, no, stał się taką osobą numer 3 klubie, jeżeli chodzi o te struktury sportowo-marketingowe. Na początku był to marketing, a później w miarę upływu czasu i dostrzegania jego potencjału zaczęto go włączać w sprawy czysto piłkarskie. Tutaj głównie zajmował się raczej kontraktami, ale tak jak wspomniał Kuba, no, pierwszym jego transferem, w który był uwikłany, był American Report, tak? Więc to akurat faktycznie, przynajmniej tak, tego co wiemy i czytamy z The Athletic, bo innej większej biografii nie znamy tego pana, chcielibyśmy go troszeczkę przybliżyć, tą biografię. I od tego czasu zaczął przyjmować coraz większą rolę po stronie piłkarskiej, aż w końcu porzucił całkowicie jakby tę strefę związaną ze sponsoringiem i z przyciąganiem tutaj sponsorów i kontraktów czysto marketingowych na rzecz tych kontraktów czysto piłkarskich. I do tej pory w sumie to wyglądało tak, że współpracował z Ferranem Soriano i Tikim, którzy budowali taki background w rozmowach z piłkarzami, czyli to oni inicjowali te kontakty, opowiadali o całym projekcie, przekonywali piłkarzy poszczególnych, którzy mieliby trafić na Etihad, z czym to się wiąże, jakie są z tego perspektywy. I jak ten background został zrobiony, to wchodził Bejrada, który już zajmował się stricte kwestiami finansowymi, czyli przedstawił, jak wyglądają kwestie z kontraktem, jego wysokością, różnymi innymi zależnościami, głównie związanymi z wynagrodzeniami i z umową po prostu między samym piłkarzem i klubem. Tak? Więc tak to do tej pory gdzieś wyglądało. No i tutaj znowuż wychodzenie ze strefy komfortu, czyli też ambicje na bycie może człowiekiem nie numer 3, a może w dłuższej perspektywie numer 2-1. I przejście do zaskakująco, no bo przecież rywala z zamiędzy, no bo to warto gdzieś podkreślić, że no jednak nie wybrał, nie wiem, innego topowego klubu, czy w Europie, czy nawet w Anglii, tylko no, przeszedł do Manchester United, co pewnie przez wielu może być uznawane, zwłaszcza od strony tutaj fan klubów, za jakąś zdradę i niezbyt mile widziane. Nie wiem, jak szersze grono fanów Manchester United się zapatruje na taki transfer, ale myślę, że chyba jesteśmy w takiej sytuacji, że patrząc pewnie z zazdrością na Manchester City i tę ostatnią dekadę, no, to oko się przymyka, skąd ktoś pochodzi i bardziej po prostu tutaj na pierwszą stronę wysuwa się ta nadzieja na lepsze jutro. Oczywiście można mieć tutaj pewien znak zapytania, bo pojawia się kwestia znowuż tego, co zarzucano Edowi Woodwardowi, bo mówi się o tym, że Woodwardowi zarzucano się, że miał za dużo na głowie, w cudzysłowie, no i oczywiście brak wiedzy piłkarskiej, jakiejś takiej, znaczy takiej podejścia tego bardziej piłkarskiego, a nie tylko biznesowego i marketingowego. I w pewnym momencie zajmował się i tymi sprawami piłkarskimi, i biznesowymi, i marketingowymi. No i poniekąd Prada też na początku przynajmniej ma pełnić taką rolę everymana troszeczkę. I pytanie, czy to się sprawdzi, a z drugiej strony, no to też jest pewne wyzwanie dla samego Berady, no bo jak tam pracował gdzieś w parze, czy z Soriano, czy z Tikim, tak tutaj no, przejmuje obowiązki sam, a to doświadczenie piłkarskie ma stosunkowo, znaczy mówimy o sprawach piłkarskich może, ma stosunkowo jeszcze młode, ale no jednak jakoś sukcesami już jakimiś pierwszymi, o których już gdzieś wspominałeś.
Ale nie uważasz, że do tego czasu, jak Omar Berrada zacznie swoją pracę, czyli zacznie od lata, bo na razie przebywa na urlopie, to czy nie będzie już miał Manchester United żadnego dyrektora sportowego?
Czy nie będzie miał? No mam nadzieję, że będzie miał. No jeżeli według mnie no, to ten ruch to chyba jest sygnał, odkąd, bo pierwsze w ogóle, no to, sorry, że tak wrzucam, tak lawiruję między tymi tematami, ale sam jak wspomniałeś, dużo tego się gdzieś dzieje i też dużo myśli się układa w głowie naraz, bo zacznijmy od tego, że jeszcze formalnie przecież Ineos musi być zaklepana ta transakcja, ale i tak te ruchy pokazują, że niezależnie od tej formalności już dzieją się pewne kroki, które mają w dłuższej perspektywie no, doprowadzić do sytuacji, że ten Manchester United zacznie z tych kolei wchodzić na te tory odpowiednie, jeżeli chodzi o zarządzanie, tak? No bo budowanie drużyny to znowuż pewnie będzie taki drużyny z prawdziwego zdarzenia, mówić w ogóle drużyny, bo tego też nie widać w wielu meczach. No to będzie jeszcze etap kolejny i pewnie niekoniecznie na tętychmiast, jak to niektórzy mówią. Więc zacznijmy od tych struktur i to jest chyba też dobry początek, przynajmniej jasny sygnał dający nadzieję, że faktycznie myślimy tutaj, czy tam nowi właściciele mniejszościowi, myślący tutaj w kategorii nie tylko biznesowej, ale też stricte takiej sportowej, piłkarskiej, żeby przywrócić ten klub gdzieś na właściwe tory. I mam nadzieję, że faktycznie zaraz po tym do końca tego roku powinniśmy poznać też dyrektora gdzieś sportowego, tak? Ale czy tak będzie, no trudno mi powiedzieć. No, mimo wszystko też trzeba brać pod uwagę to, że też Glazerowie też mają tutaj cały czas jakieś swoje zdanie w tym temacie. Zresztą obaj, Joel i Avram, uczestniczyli w tych negocjacjach czy rozmowach z Berradą, zanim ten dołączył, podpisał kontrakt z Manchester United. Co pokazuje, że no też cały czas czynnie i aktywnie uczestniczą w działaniach klubu.
Ja mam tylko nadzieję, że dzięki temu ruchowi Manchester United wreszcie stanie się klubem, który rozsądnie prowadzi swoją politykę transferową. Że nie będzie już wywalania po 95 milionów na Antonego, że nie będzie wywalania 90 na Maguire'a, że nie będziemy przepłacać 60 milionów za Masona Mounta i tak dalej, i tak dalej. Że po prostu
To też nie stanie się z dnia na dzień, bo to, że tam odgłosiliśmy teraz, że naszym nowym dyrektorem, nie wiem, wykonawczym, tak, będzie Berrada, no to teraz wszyscy, jak Manchester United się zgłosi po zawodnika, nagle stwierdzą, nie, no dobra, to już sprzedamy go taniej, nie będziemy żądać nie wiadomo jakich kwot. Nie, no według mnie na tyle sobie narobiliśmy kuku na rynku transferowym, że tu też będzie potrzebny czas, aby ustabilizować pewne sprawy w tym, więc co może wymusi po prostu to, o czym ty wspomniałeś, że częściej będziemy mówić nie za wszelką cenę, tylko do tej ceny, a jak nie, to szukamy gdzie indziej po prostu.
Ale
to,
wiesz,
po iluś latach i dopiero oknach transferowych możemy sobie wypracować taką pozycję, jaką gdzieś wypracował sobie Manchester City. No i na sprawa, że w pewnym momencie, zresztą to już teraz widać, zmusi nas do tego finansowe fair play, no bo liczby się po prostu nie zgadzają. To ile wydajemy, a ile zarabiamy, no okej, okay, marketing marketingiem, ale z samych sukcesów sportowych, no za dużo już tych wpływów aż tak nie ma, jak mogłoby być, nie?
Właśnie miałem mówić, że jak to nie będzie takich efektów z dnia na dzień, jak już przestaliśmy robić transfery. Więc wiesz, koniec okienka, chyba nie mówi się
o
nikim.
No bo nas na to nie stać. Zresztą zobaczmy całą Premier League, nie? No to nie jest tylko kazus Manchester United.
Tak, tak.
Teraz całej Premier League jest tak, no sucho bardzo, jak na
bardzo, transfer. Bardzo.
No pewnie zakładam, że w tych ostatnich dniach jeszcze kilka nagłych ruchów się podzieje, pewnie głównie w dolnej części tabeli, bo tam jest ratowanie się przed spadkiem za wszelką cenę, no bo tam jest gra warta świeczki. Te 100 milionów, czy ile tam się wycenia, to pozostanie w lidze z miejsca, to jest o co walczyć. Ale no pewnie już tutaj jakichś wielkich ruchów nie będzie. No to też pokazuje troszeczkę zmianę modelu, a może też przyciskanie troszeczkę tego finansowego fair play na tych klubach, nie?
Trzeba by było sprawdzić, kiedy ostatnio wydarzyło się takie okienko, w którym Manchester United nie zrobił ani jednego transferu.
Warto też tylko dodać jeszcze jedną rzecz w przypadku Berrady, że no, tutaj facet włada nie tylko angielskim, no, ale z racji też na pochodzenie i dotychczasowe życie prywatno-zawodowe, francuskim i hiszpańskim, co może pomagać i w kontaktach, bo kontakty na pewno sobie wyrobił dość sporo przez te lata pracy, ale też no, w porozumiewaniu się po prostu po ludzku z działaczami, z trenerami, z piłkarzami, bo to jest na pewno wartość dodana, tak?
Tak, z pewnością. Chyba w 4 albo w 5 językach mówi.
Ale może Glazerom się tak bardzo spodobał, że jednak, no jednak wychowani na amerykańskiej ziemi, nie?
A może. To był kluczowy aspekt, dlaczego Glazerowie go tak z gracją przyjęli, pojawili
jeszcze,
się na tych
jeszcze
rozmowach.
Dla fanów teorii spiskowych, jak już poruszamy wszystkie wątki, no to chyba, że jest tak, że chcą nas rozwalić wszyscy od środka. Lekarz główny z Arsenalu. Teraz City dyrektor generalny. Zaraz się okaże, że dyrektor sportowy, nie wiem, z jakiegoś Tottenhamu czy skądś.
Wiesz, ale jeszcze trener z Ajaxu kupuje tak, zawodników po 100 milionów.
Brakuje tylko Kloppa z Liverpoolu nagle ogłoszonego w lipcu i nas wszyscy zmiotą z planszy. No ale to już mówię. Dla fanatyków teorii spiskowych. Nie?
A zmiotło z planszy imprezowanie Marcusa Rashforda. Do tego stopnia go zmiotło z planszy, że zadeklarował, że jest chory, o czym Erik ten Hag powiedział na konferencji pomeczowej i chyba też przed spotkaniem mówił, że Rashford zadeklarował, że jest chory, że i to jest wewnętrzna sprawa klubu, no ale uchwyciły go kamery, zdjęcia i wszystko co możliwe, jak imprezował, jak się mylę, w Belfaście. I trochę narobił sobie Rashford kłopotów z tego powodu, no bo dużo się o tym mówi, już widziałem takie głosy wśród kibiców, że sprzedać Rashforda, że jak nie jest profesjonalistą, to niech odchodzi. No po raz kolejny poruszamy tutaj ten wątek, że Marcus Rashford imprezuje, bo było też tak z tymi urodzinami, kiedy poszedł po przegranej, wtedy Paweł mówił, że no w sumie no co miał zrobić, no nie jego wina, że przegrali, jak miał umówione jakieś urodziny, no to poszedł, przecież pojawił się na treningu i tak dalej. No ale tym razem na treningu się nie pojawił i zadeklarował, że jest chory. Jestem przekonany, że klub wyciągnie jakieś konsekwencje, no ale czy ty wierzysz w to, że Marcus Rashford akurat przypadkiem pobalował, a następnie zachorował. Przy czym warto tutaj dać gwiazdkę, że Są różne doniesienia, jeśli chodzi o dzień, kiedy on imprezował, bo pojawiło się w mediach, że on imprezował bezpośrednio przed tym treningiem, a były też takie, że dzień wcześniej i w sumie ja nie doszedłem do prawdy takiej jednoznacznej, kiedy on właściwie był w tym Belfaście i kiedy tam pewnie spożywał alkohol.
No tak, to już zadanie trzeba byłoby wyznaczyć jakiegoś dobrego dziennikarza śledczego i porządnie to zbadać, bo z tego przynajmniej co gdzieś te bardziej wiarygodne źródła donosiły, to Marcus Rashford miał pozwolenie na wyjazd za granicę w zasadzie, no bo mówimy o Belfaście czy do Irlandii Północnej, gdzie odwiedzał swojego kolegę z Akademii jeszcze Manchester United, Rishona Williamsa, bo tak się bodajże nazywa, który niedawno podpisał w styczniu kontakt z jednym z tamtejszych klubów z tamtej ligi. No tak jego akurat kariera się potoczyła, różnie się kariery toczą młodzików Manchester United. No ale koledzy z Akademii, okej. Okay. I ponieważ na środę miał zgodę na wylot i ten wyjazd, i on był oficjalnie zgłoszony i cały czas, cały ambaras rozgrywa się o to, czy zdjęcie, które gdzieś pojawiło się chyba w piątek, Rashforda z góry gdzieś, bo tam lokal był chyba dwupoziomowy, jak zamawia, nie wiem, czy tam piwo, czy jakieś inne jeszcze trunki i gdzieś w każdym razie przy barze sobie stoi. I to było opublikowane i wrzucone jakoby, że to było piątek, w nocy z czwartku na piątek, no i w ten piątek się nie pojawił na treningu, no i cały ambaras polega na tym, czy to jest zdjęcie zrobione jednak ze środy na czwartek i wrzucone w piątek, co zrobiło większy problem, bo później było to zgłoszenie choroby, czy jednak faktycznie jest jakiś kłopot. Co prawda dziś doczytałem, że Rashford, jego, bo był tam prywatnym czarterem, jego samolot wylądował o 8 rano w piątek, co mogłoby się pokrywać z tym, że prosto z klubu wrócił, czy tam z pubu. Ale też nie będę wnikał, nie chcę się zajmować tutaj czymś w pokroju, pokroju pudelka.
Już dzisiaj śpiewałeś, no to możemy się też zająć jakimiś plateczkami.
Nie, może już tych atrakcji za dużo, bo jeszcze słuchaczom nam głowa pęknie z wrażenia. Ale no mówię, nie wchodząc już w szczegóły, no tak wyglądają, nazwijmy, fakty, które są niejednoznaczne na ten moment. Niemniej no, fakt też jest taki, że ewidentnie z Marcusem Rashfordem w tym sezonie to nie jest Marcus Rashford, którego widywaliśmy wcześniej w wielu tych zwłaszcza dobrych okresach. Ewidentnie widać, że coś nie gra u tego faceta. Czy to problemy mentalne, czy pozapoiskowe, no bo trzeba pamiętać, że piłkarze to też ludzie, zawsze zwracano tę uwagę troszeczkę ich z tych ludzkich cech. Oglądając je tylko w telewizji, bardzo często obieramy i o tym zapominamy i pewne rzeczy mogą wpływać na komfort psychiczny i w ogóle jakąkolwiek formę psychiczną, co też się przekłada na formę później boiskową. Gdzie kiedyś pamiętam jakiś tweet latał, no już wrócę do jeszcze pudelka, że z tą swoją narzeczoną czy partnerką, z którą był, to rozstawał się wiele razy, że burzliwy związek i za każdym razem jak się rozstawał, to przypadało to na jego gorszy okres formy i że ponoć teraz też się niedawno rozstał i to się wszystko pokrywa. Ile w tym prawdy, to nie wiem, no ale już tak troszeczkę jak już ocieramy takie pudelkowe
udało
tematy.
Udało się, było pudelkowo.
To już niech będzie. No ale no to bardziej chodzi mi o wydźwięk, że no pewne rzeczy pozabojskowe też potrafią wpływać na piłkarzy, co nie zmienia faktu, że w jakikolwiek sposób należy usprawiedliwiać takie zachowania, bo no, zwłaszcza jeżeli to by się okazało, że jednak to ten pobyt w Irlandii Północnej się przedłużył Rashfordowi i w związku z tym troszeczkę organizm nie domógł i nie pojawił się na treningu, w końcu został odsunięty od składu z przyczyn, chociaż ja troszeczkę nie słuchałem całego wywiadu, musiałbym posłuchać, więc nie chcę wyciągać za bardzo pochopnych wniosków, ale z tych Twitterów, które latały i jak Erling Ten Hag, bo do tej pory było przyjęte, że jest chory, a przed meczem gdzieś latał mi taki tweet, gdzie Ten Hag zapytano Rashforda, odpowiedział, że to jest wewnętrzna sprawa spółki
tak,
i
tak.
On się tym zajmie, co trochę daje wydźwięk jednak ten taki, że można przypuszczać ten negatywny, że za tym jednak kryje się być może jakieś dyscyplinarne teraz postępowanie wewnętrzne w klubie. No i tutaj niezależnie od statusu piłkarza, jeżeli faktycznie przyczynił się tutaj złym zachowaniem do jakichś ekscesów, no to powinien być traktowany no, tak samo jak każdy inny piłkarz, czyli ponosić konsekwencje swoich czynów.
Czyli wypożyczenie do Borussii albo do Getafe.
Tak, na przykład. No nie, no to wewnętrzna sprawa klubu, niech to załatwią wewnętrznie w klubie. No,
właśnie, jeszcze po...
Ewidentnie trzeba postawić chyba też coś, może rozmową, nie wiem, czymkolwiek.
Omar jest sprawa.
No, na przykład.
Przyjeżdżaj, no, koniec urlopu. No, mamy tu Rashforda do ustawienia.
Omar to chyba dopiero latem, jeżeli już, nie? No ale no cóż, Rashford podpisał dopiero co przecież kontrakt, mocno to klub zabiegał, jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy i ani nie pokazuje teraz na boisku, ani poza boiskiem tej odpowiedniej estymy takiej zawodowej, piłkarskiej prezencji. Więc no tutaj zdecydowanie jest dużo do poprawy. Jeżeli zawinił, no to musi ponieść tego konsekwencje. No, nie ma tutaj zmiły. No, już nie będę, mówię, wchodził dalej w szczegóły, kiedy to było, kiedy nie było. Nasz klub do tej pory świetnie sobie radził, jak dobrze wiemy, w wewnętrznych śledztwach klubowych, więc niech sobie radzi dalej, niech wykorzysta to doświadczenie. Miejmy nadzieję, że zajmie to jednak trochę krócej niż to miało miejsce do tej pory.
Mam wrażenie, że to jeden ze śmieszniejszych odcinków naszego podcastu. Nie, ale jeszcze a propos tego,
co
mówił Erik ten Hag.
No, niedługo.
Trochę tak. Wiesz, no, śmieszny klub to też śmieszny podcast. Ale wracając do tego, co Erik ten Hag powiedział, to po meczu widziałem wypowiedź, że Rashford zgłosił, że jest chory. To wewnętrzna sprawa klubu. Taki był ostateczny wydźwięk, który wydaje mi się, że poszedł do mediów. I na koniec,
no tak,
szybciutko.
Ale często jest tak, że jak ktoś jest chory i zgłasza, że jest chory i jakby nie podlega to jakimś wątpliwościom, no to jakby trenerzy tak wprost artykułują. No po prostu jest chory i koniec.
No tak,
chory
tak.
Rozchorował się, a tutaj jednak no coś można jednak z tego wyciągać, że na rzeczy jest. No ale no, no pewnie już no, kilka dni się dowiemy więcej. No taka jest prawda. No pewnie jeżeli zawinił, no będzie odsunięty od składu. Zakładam na jakąś chwilę. No nie spodziewam się jednak wypożyczenia w ostatnich dniach okienka do Getafe mimo wszystko i tak dalej, ale no, no musi ponieść jakieś konsekwencje i pewnie jakieś rozmowy dyscyplinarne w tym kierunku odbyć z odpowiednimi osobami w klubie. No cóż.
Już bardzo, bardzo długo sobie rozmawiamy. Czas nam ucieka. A jeszcze jeden taki ważny temat. To już tak pokrótce. Jurgen Klopp odchodzi z Liverpoolu. To koniec pewnej ery u naszego, no, jednego z największych, jak nie największego rywala. Ja uważam, że największego. No, tam się dużo dzieje, bo odchodzi również dyrektor sportowy. Odchodzą asystenci. 9 lat Jurgena Kloppa w Liverpoolu. No i chyba nie będzie on się kojarzył kibicom Manchester United najlepiej, bo zwycięstwo 7-0 nad Czerwonymi Diabłami na Anfield i jak się nie mylę, chyba też najwyższa wygrana na Old Trafford, tylko nie pamiętam, czy to było 4 czy 5-0. 5. Ja, to jest straszne, że ja po prostu już tego nie pamiętam, bo dla mnie to porażki z Liverpoolem to była taka codzienność. No lał on nas niemiłosiernie, lał nas ten Liverpool niemiłosiernie, rzadko udawało się wygrać, no i odejście Jurgena Kloppa to jest jednak taka luka, w którą Manchester United mógłby wskoczyć i gdzieś się do tej czołówki Premier League przebić. Nie wiemy, czy to się uda zrobić, czy to się uda zrobić z Erikiem ten Hagiem, no ale jakaś pewna era w Premier League się kończy, no i jak ty postrzegasz przyszłość Liverpoolu w takiej sytuacji?
Trudny, a w zasadzie twardy, bo tak powinno się mówić, orzech do zgryzienia w sumie na Anfield, bo niespodziewana wiadomość, niespodziewana jak ta Omara i transfer do nas City. Chociaż, jak sam Klopp powiedział, już przez Liverpool spodziewana od listopada, a ogłoszona dopiero teraz kilka dni temu, co pokazuje, że jednak sprawnie działa ten klub, bo przecież przez w zasadzie około 3 miesięcy, no nic nie wyciekło. To u nas to by było chyba nie do pomyślenia w takiej sytuacji.
Nie no, Omar też nie wyciekł.
No, ale powiedzmy, że to się działo z nowymi ludźmi i może jakaś nowa era idzie w tym kierunku, ale chodzi mi o to, że tutaj faktycznie nikt nie puścił pary, a z tego, co zrozumiałem z wywiadu, bo przesłuchałem z ciekawości całego wywiadu u Jurgena Kloppa pod tytułem Dlaczego podjąłem taką decyzję? I tutaj wydawało się, że większość, no, łącznie z zawodnikami, już wiedziała, co ich czeka na koniec sezonu, a czeka ich bardzo wiele, bo to istne trzęsienie ziemi, bo już w styczniu, w zasadzie teraz ostatnie dni pracy Szmetkę, czyli dyrektora sportowego, więc to już się kończy szybciej. Klopp odchodzi latem wraz z zakończeniem sezonu, bo jak sam stwierdził, skończyła mu się już energia po prostu, żeby pracować na tak wysokich obrotach jak do tej pory. Dla tych, którzy tam nie widzieli, nie słuchali, nie czytali za dużo newsów, to można uciąć już te spekulacje, gdzie, co, jak. Niemiec mówi, że tak do Manchesteru jednak nie przejdzie United i do żadnego innego klubu w Anglii nigdy, tak stwierdził, nie będzie pracował w innym klubie z uwagi na respekt, jaki ma do Liverpoolu i te wspólne lata, ale też mówił, że co najmniej rok robi przerwy w ogóle od trenerki, a być może w ogóle do niej nie wróci, tylko będzie parał się innymi rolami w strukturach piłkarskich. Co jest ciekawe, no bo przecież nie jest to trener jakoś najbardziej zaawansowany wiekowo, bo 56 lat, wydawałoby się, że jeszcze w tym Liverpoolu z 5 lat posiedzi, zresztą chyba nawet niedawno, dość stosunkowo niedawno przedłużył ten kontrakt 2022 z Liverpoolem, ale cóż, no tak.
Jak... Ale wcześniej pojawiały się takie wypowiedzi, że nawet jeszcze wcześniej zakończy swoją karierę już całkowicie. Ja pamiętam takie wypowiedzi Jurgena Kloppa, że to miało chyba przypadać na koło 2022, że wtedy to już w ogóle całkowicie skończy swoją karierę trenerską, więc on już od jakiegoś czasu pewnie miał w głowie że...
Sam o tym mówił jakby w tym wywiadzie, że jakby jego wewnętrzny głos mówił mu dość, co go zaczęło zastanawiać i po prostu zaczął o tym mocniej rozmyślać i doszedł do tego wniosku. Czyli no cały czas wracamy do tego samego, że no to też nie jest menadżer Jurgen Klopp, i jakieś imię, nazwisko znane z mediów, z obrazków, z telewizji i z Football Managera, tylko też człowiek, który po prostu też odczuwa pewne różne emocje, które nim targają, zmęczenie i potrzebuje pewnych zmian, wyciszenia, nie wiem, cokolwiek. No już nieistotne jakby, znaczy no wiem, bo sam wytłumaczył, co stoi za kulisami tej decyzji, no ale jest to duże trzęsienie ziemi i tutaj Liverpool być może będzie się mierzył z bardzo podobną sytuacją, z jaką mierzył się Manchester United po odejściu Sir Alexa Fergusona. Oczywiście te okresy są krótsze, ta dominacja też jednak mniejsza, no bo mówimy chyba w ciągu tych 9 lat o jednym mistrzostwie, więc to też nawet nie udało się zepchnąć, a może się uda, znaczy może nie zepchnąć, ale usiąść na tej samej grzędzie, jeżeli by Liverpool w tym roku wygrał mistrzostwo i zszedłby ze sceny niepokonany, bo nie jest to wykluczone. A jedyne dla fanów Manchester United smutne może być to, że no, będzie to raczej, znaczy będzie to na pewno zapamiętany okres z tego, że to wtedy Liverpool był górą i nawet nie dało się za bardzo do tego poziomu dojść. Zdarzały się pojedyncze mecze, które udawało się wygrać, ale to były raczej o włos. Może tam poza tym jednym, z którym ja kojarzę, za Solskjaera w FIA Cup, gdzie zagraliśmy naprawdę dobry mecz. Może było tego więcej, ale jakoś nie przypominam sobie. No ale było wiele spektakularnych, chyba najbardziej spektakularnych porażek z Liverpoolem właśnie za Jurgena Kloppa, plus no jednak mistrzostwo Liverpoolu, Liga Mistrzów. No a my w tym czasie, tak jak mówisz, no też tak jak na City, chociaż tu jeszcze bardziej, bo to jeszcze bardziej utytułowane w tej ostatniej dekadzie, mogliśmy z zazdrością patrzeć teraz na rywala, którego gdzieś kibice wyśmiewali przez tyle lat, bo nie udało się, ale to wciąż tylko jeden tytuł w Premier League, ale to właśnie zasługa Kloppa, więc tu na pewno będzie wspominany jako legenda menadżerska bez dwóch zdań na Anfield. No, strata ogólnie, znaczy wiadomo, jako kibic Manchester United można się cieszyć w taki typowy sposób na sąsiada, że sąsiad teraz będzie może miał gorzej, bo to będzie naprawdę duże wyzwanie dla struktur Liverpoolu, jak sobie z tym poradzić. I to, jak sobie z tym poradzą, też odpowie, jak faktycznie dobrze zarządzany jest ten klub i na ile poszczególne jednostki znaczą, jak wiele w trybikach takiego klubu. A dla samej Premier League no, na pewno duża strata, no bo co by nie mówić, no Liverpool już zaczął się po prostu kojarzyć z Jurgenem Kloppem. Tyle.
Swoją energię do pracy stracił Jurgen Klopp, ale my nie tracimy energii do nagrywania dla Was naszego podcastu. Za dzisiaj dziękujemy. Był ze mną Sebastian Słabosz.
Dzięki, do usłyszenia.
I słyszeliście również mój głos. Dziękuję Wam, Jakub Kurek. Zachęcam, jeśli ktoś ma ochotę, do wspierania naszego kanału, subskrybowania i komentowania. Możecie nam napisać w komentarzu, czego oczekujecie po Omarze Berradzie. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.